Tym razem w programie Jak było naprawdę cofniemy się do II wojny światowej, a konkretnie do przeżyć jednej z amerykańskich załóg czołgu Sherman. Furia, 2014 rok. Film chwalony niesamowicie za dobrze oddane realia i za dobrze oddane szczegóły, czy też w ogóle brutalność wojny, zwłaszcza końcówki II wojny światowej i tych walk w III Rzeszy. Akcja filmu toczy się w 1945 roku, właściwie przeddzień upadku Niemiec. Poznajemy amerykańskich czołgistów, którymi dowodzi Don War Daddy Collier, w tej roli brat Pitt. Film przedstawia zmagania tych załogantów z wojskami niemieckimi. Na samym końcu filmu cała załoga niemal ginie, a czołg zostaje zniszczony po heroicznej, niesamowicie walce z przeważającymi siłami wroga. Ratuje się tylko i wyłącznie jeden załogant, najmłodszy z nich wszystkich, z którego na początku wszyscy się śmiali i nie akceptowali. A gdybym powiedział, że ten film w pewien sposób nawiązuje do prawdziwych wydarzeń, a może też postaci? O tym porozmawiam z moim gościem, doktorem Jarem Osłowiakiem, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Dobry wieczór.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Wspomniałem o tym, że film chwali się za dobrze dane realia, szczegóły, brutalizm, wojny, walki. A jak to z kolei ocenia ekspert?
Mi film się podobał jako widz i widziałem jako historyk z kolei też ten trud włożony w to, żeby film faktycznie oddawał pewne realia, aczkolwiek tutaj pewnie będziemy dyskutować, na ile to czasami może wydawać się zbyt przesadzone.
Widziałem w różnych artykułach czy też forach, także historycznych, że ten film jest oparty na prawdziwych wydarzeniach. I oczywiście reżyser opiera się na tym, co autentycznie, rzeczywiście wydarzyło się w czasie II wojny światowej w 1945 roku, ale tutaj pada jedno konkretne nazwisko i to chodzi o amerykańskiego asa pancernego.
Tak jest, znanego amerykańskiego asa pancernego Lafayette G. Poole'a. Z tym, że jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, że to jest inspirowane ewentualnie być może jego dokonaniami, bo sama kariera Lafayette'a G. Poole'a była dość krótka w gruncie rzeczy, bo trwała od czerwca, końca czerwca w zasadzie, do drugiej połowy września 1944 roku. On potem odniósł ciężką ranę i już, tak jak mamy to w filmie, do Niemiec w 1945 roku nie wjeżdżał. To jest postać dość ciekawa. Tutaj on nie zrobił jakiejś wielkiej kariery w wojsku, jak na przykład jego sowieccy odpowiednicy, prawda, którzy o ile przeżyli wojnę, to dochodzili do jakichś tam bardzo wysokich rang. Rodowity Teksańczyk, no to jest dość specyficzna sytuacja, jeżeli kiedyś jeszcze będziemy o jakimś dokonaniu amerykańskiej armii mówić, czy w II wojnie światowej, czy w pierwszej, czy w Wietnamie, Teksańczycy zawsze jakoś się pojawiają. Specyficzny stan. W każdym razie rodowity Teksańczyk został w 1941 roku wcielony do armii, no i trafił z 3. Dywizją Pancerną do Europy, tam odniósł największe sukcesy. To jest, myślę, że do tego dojdziemy, swojego on jeździł na 3 czołgach, bo one zostały spod niego, tak jak kiedyś konie spod kawalerzystów, to spod pancerniaków też czasami te czołgi im odstrzeliwują, obrazowo mówiąc. No i on jeździł de facto na 3 Shermanach. To jest może o tyle istotne, że jak mamy, prawda, też te Shermany w filmie, to tam widać ich kilka rodzajów.
Dokładnie.
Łącznie z Furią, prawda, która ma tą lepszą, dłuższą armatę 76 mm. Faktycznie na takiej właśnie, z takim czołgiem jeździł Poole. No on jeszcze był, jak dobrze pamiętam, w stopniu sierżanta, później już po wojnie awansował na rangę Chief Warrant Officer, to jest taki koślawy odpowiednik naszego chorążego. Nie wszedł do korpusu oficerskiego jako takiego. Natomiast on, jak już wspomniałem, odniósł ciężką ranę we wrześniu 1944 roku. Ostatecznie musiano mu amputować nogę, więc on tutaj jakby tą karierę de facto miał dość krótką, ale przeżył wojnę w przeciwieństwie do swojego filmowego odpowiednika.
Z tego, co można przeczytać, to ten Lafayette zniszczył ponad 250 pojazdów, czołgów?
Pojazdów pancernych, bo tutaj mamy jakby właśnie ten problem ze wszystkimi asami, prawda, i lotniczymi, i lądowymi, takich nazwijmy pancernymi, że te zgłoszenia zawsze, kiedy przychodzi po latach weryfikacja, no to nie zawsze są tak imponujące, jak pierwotnie się wydawało. Jemu przypisuje się 12 zniszczonych czołgów i faktycznie 258 zniszczonych wozów opancerzonych i dział samobieżnych. No tutaj jeszcze dojdziemy do kwestii tego, jak interpretowano różne rodzaje pojazdów, jak dojdziemy do kwestii pojedynku z Tygrysem, prawda, który jest jedną z najważniejszych części filmu, chyba najbardziej takich hajpowanych, można powiedzieć, zwłaszcza w internecie, kiedy ten film miał premierę.
To przejdźmy od razu do tego pojedynku. Samotny czołg Tygrys niszczy cały pluton czołgów Sherman. Ratuje się tylko jeden. Imponujący pojedynek, nie mówię, że nie, ale czasem odniosłem wrażenie, że trochę ta walka została przekoloryzowana i nie do końca była autentyczna.
No tak, znaczy z opinią historyka na temat tego, czy na przykład taki pojedynek mógł mieć miejsce, albo czy miał miejsce, no jest ten problem, że osoba z boku może się, że tak powiem, wymądrzać na temat tego, że nie powinien był zrobić w ten i ten sposób, albo dowódca postąpić tak czy inaczej. W stresie pola walki różne rzeczy się dzieją, jak chociażby tam widzieliśmy dużo nietrafionych, prawda, strzałów oddanych przez obie strony. No tak, bo właśnie w stresie walki często to nie jest tak łatwo, wydawałoby się, wielki cel trafić. No równocześnie moje główne zastrzeżenie, bo mam takie na temat samej tej sceny, kiedy te Shermany walczą z tym tygrysem, to jest fakt, że obie strony decydują się na szarżowanie na siebie nawzajem, tak to
No
nazwę.
właśnie miałem to powiedzieć, że taka trochę szarża kawalerii w pewnym momencie, tylko pancernej w tym przypadku.
Tak, znaczy powiedzmy w przypadku tych czołgów amerykańskich to jeszcze da się w jakiś sposób uzasadnić faktem, że on, bo w ogóle to jest specyficzna sytuacja, w której my jako widz je tam znajdujemy. Jest już koniec wojny, prawda, jesteśmy w Niemczech, tymczasem te cztery czołgi jadą sobie samotnie, nie mają żadnego wsparcia, spotykają tego tygrysa i w gruncie rzeczy tam one postępują bardzo racjonalnie, to znaczy obracają się pancerzem frontowym w kierunku potencjalnego kierunku, tak, skąd nadleciał strzał, który zabił ich towarzysza. I zaczynają strzelać pociskami z dymem, żeby się osłonić. I do tego momentu w zasadzie wszystko jest, powiedzielibyśmy, prawidłowo. Natomiast potem, i to jest też taka kwestia, że Amerykanie, zresztą to nie tylko oni, ale oni mieli największą możliwość. Jeżeli spotykało się wroga, miało się możliwość, to ściągało się z pomocą radia, artylerii, lotnictwo. Generalnie starało się, że tak powiem, mało ryzykować. Tutaj mamy sytuację, w której te Shermany decydują się, mimo że osłoniły się przed wrogiem, tak, za pomocą tego dymu, to one decydują się pojechać i z nim walczyć. Z drugiej strony mamy tego tygrysa, który z jakiegoś powodu, mimo że jego główną przewagą jest to potężne działo, które jest skuteczne na o wiele większe
No
odległości od
właśnie,
jego
potężne i
przeciwników.
dalekosiężne.
No właśnie, a on tracąc widoczność postanawia nie tyle wycofać się albo pozostać na miejscu, bo przecież dym się rozwieje, tylko ruszyć przez ten dym w kierunku swoich przeciwników. Więc tutaj nazwijmy, tu jest ta pewna licencja poetyka, tak? Trzeba było pokazać ten pojedynek miał doprowadzić do tego stanu, w którym znajdujemy furię na koniec, czyli osamotniony, uszkodzony czołg i wstrząśnięta stratami załoga.
No ale może z drugiej strony, jeżeli chodzi o tego tygrysa, to możemy to zrzucić na załogę, no bo przecież mamy kwiecień 45 roku, pewnie
Tak
niedoświadczeni
jest.
żołnierze, pewnie młodzi, to może jakby dopiero się uczyli. Może w ten
To
sposób
prawda,
to.
aczkolwiek z drugiej strony trzeba pomyśleć, że jeżeli załoga byłaby niedoświadczona, to raczej nie parłaby do walki, tylko jej bardziej unikała, więc jakby tutaj ten argument nie do końca mi pasuje właśnie z tego względu, że jeżeli zazwyczaj mamy też wspomnienia i są załogi niedoświadczone, zielone, nie wiedzące ze sobą zrobić, to one nie próbują, nazwijmy to, na ślepo szarżować w kierunku wroga, bo się go boją. Więc tutaj jakby wydaje mi się, że po prostu, no tutaj był ten pewien kompromis, że chciano pokazać walkę, aczkolwiek tu od razu powiem, w rozmowach reżysera na temat tego filmu, on wspominał, że jedną z jego inspiracji była książka nazywająca się Śmiertelne Pułapki, Death Traps w oryginale, napisana przez Beltona Coopera, która jest jedną z takich książek, która wydaje się powielać, czy też tworzyć wręcz pewne mity na temat II wojny światowej, a tutaj zwłaszcza na temat czołgów Sherman. Bo nie wiem, pan redaktor może powie, jaką on ma opinię na temat czołgu Sherman.
No to miała być właściwie zapalniczka.
No właśnie, a to nie jest do końca prawda, a poza tym one też najczęściej, kiedy się mówi o tym, że tak, bo po jednej stronie były Shermany, a po drugiej stronie tygrys. Wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że mamy na początku cztery te Shermany, jednego tygrysa, ostatecznie one wygrywają, ale jakby zostaje tylko jeden Sherman. Bo to była taka opinia jeszcze w trakcie wojny, że do zniszczenia jednego tam wielkiego kota, czyli tygrysa albo pantery, to trzeba było właśnie, tutaj jest cztery, pięć albo nawet więcej Shermanów. Tam są różne, prawda, w różnych książkach przytaczane te proporcje. Dodajmy jeszcze, że czasami dodawane jest, że dla T-34 to była jeszcze większa wartość, że tam trzeba było 9 albo 11. Ale to są pewne mity, bo to jest pewne teoretyczne założenie, że gdyby, prawda, na pustym polu, bez żadnej osłony postawić naprzeciwko siebie w pewnej odległości te czołgi, no to matematycznie możemy sobie policzyć, kto by wygrał. Rzeczywistość pola walki jest o wiele bardziej chaotyczna. No i wydaje mi się, że tutaj w jakimś sensie ta scena z tym właśnie otwartym polem na dodatek jeszcze i tą szarżą czołgów, ona powiela pewien stereotyp. Powiela pewien stereotyp, bo oczywiście Shermany były czołgami słabszymi, jeżeli tak można powiedzieć, ale no, Sherman był czołgiem średnim, Tygrys był czołgiem ciężkim. Tutaj można by wchodzić w pewne szczegóły, ale dość powiedzieć, że Tygrysów było bardzo niedużo. Shermanów było wiele więcej i Shermany rzadko kiedy spotykały tygrysa samo.
No, zwłaszcza w kwietniu 1945 roku, kiedy Trzecia Rzesza przestawała
Tak
istnieć.
jest,
A
tak
czy
jest.
je. A... Mhm.
Jeżeli mogę, to jeszcze jedną rzecz tylko dodać. W tej scenie może irytujące, czy też budzące pytania o ten sposób zastanowienie dla historyka jest fakt, że tytułowa Furia to już jest ten ulepszony Sherman z lepszym działem. I mówiąc tak dość obrazowo, ten czołg był w stanie z tej odległości, którą widzimy na ekranie, on powinien być w stanie przysłowiowo otworzyć Tygrysa I nawet z tej odległości. Te Shermany, które mu towarzyszyły, one rzeczywiście mają krótsze działa 75, one musiałyby objechać Tygrysa z boku albo z tyłu, ale w przypadku Furii akurat ona powinna być w stanie toczyć pojedynek z tym Tygrysem, przynajmniej pod względem siły ognia, jak również z ognia.
Jak chodzi o walki, to cofnijmy się jeszcze na sam początek filmu. Tam poznajemy oczywiście całą załogę tytułowej Furii. I tam pojawia się też nowy, młody rekrut, Norman, który zastępuje jednego ze zmarłych członków załogi. I tenże Norman jakby... Ja miałem takie wrażenie, że on dopiero wtedy zderza się w ogóle z realizmem wojny. Kiedy jest zasadzka niemieckich żołnierzy na cały ten pluton i wtedy, kiedy ginie dowódca tego plutonu, to Norman nie chce w ogóle strzelać do tych, no, bardzo młodych żołnierzy niemieckich. Potem z kolei nie chce zabić jeńca, już starszego, wziętego do niewoli, który błaga o życie, który pokazuje zdjęcia swojej rodziny. Amerykanie się z niego śmieją, z tego młodego żołnierza. I w końcu w zabiciu tego jeńca wyręcza go w zasadzie kapitan. On mu co prawda daje, znaczy ten dowódca czołgu, on mu co prawda daje rewolwer do ręki, ale on go właściwie przymusza, pociąga za spust. I właściwie ten młody ma traumę po tym wszystkim. Tak Amerykanie podchodzili do jeńców, czy w ogóle do niemieckich żołnierzy wtedy?
Znaczy, wyręcza z jednej strony technicznie jest terminem poprawnym, z drugim trochę nieadekwatnym, bo my kojarzymy zazwyczaj to jako pewną pomoc, a tutaj ta pomoc, że tak powiem, miała charakter wymuszenia, prawda?
No dokładnie.
W tej scenie. Natomiast, znaczy tak, no mamy tutaj faktycznie scenę, w której młody człowiek, który na dodatek jeszcze dodajmy, on tam sam to artykułuje, on miał być pierwotnie jakimś kancelistą, był wykształconym maszynistą, ale nie kimś, kto jeździ ciuchcią, tylko kimś, kto pisze na maszynie do pisania, prawda? Nauczono go pisać, tam jest podana jakaś wartość iluś tysięcy znaków na godzinę. To miała być jego profesja w armii. I dodajmy, to nie jest tak, że każdy, bo też trzeba sobie powiedzieć, armia to jest wielka maszyna biurokratyczna, ona też potrzebuje żołnierzy, którzy piszą na maszynach. Nie wiem, czy pan redaktor kojarzy w filmie z kolei Black Hawk Down, tam też jest postać bodajże grana przez Ewana McGregora, która już jest nowocześniejsza, bo pisze na komputerze.
Tak,
więc,
tak, tak.
Prawda, więc to jest pewna funkcja, która jest w armii potrzebna, no tutaj jest ta taka sugestia, że on zostaje przesunięty. Mam wrażenie, no trochę na zasadzie, że Amerykanom trochę brakuje tych żołnierzy. Prawda, że jak popatrzymy na tych żołnierzy, którzy tam są, ta piechota też, która towarzyszy czołgom, to oni nie są, prawda, w czystych wyjściowych mundurach, oni widać, że to są już jacyś tacy weterani, mocno zmęczeni, mocno zużyci, prawda, zarówno fizycznie, jak i mentalnie tą wojną. No i właśnie to prowadzi do tych scen, o których pan redaktor powiedział. Oni tam, kiedy tego jednego niemieckiego żołnierza wyprowadzają, no to oni tam się śmieją, widać, że nazwijmy, oni tylko czekają, żeby go zastrzelić. Choć tu dodajmy dla amerykańskiego, podejrzewam, widza, jest taka trochę taki pewien listek figowy, bo oni tam mu zadają pytania, skąd on ma płaszcz, bo ten niemiecki żołnierz ma amerykański płaszcz wojskowy. Co jest taką sugestią, że no, prawda, zabił Amerykanina albo ściągnął z trupa, no to ma być w jakimś sensie takie trochę mentalne uzasadnienie, czemu to jest... Nie jest takie zupełnie zbrodnią, tak, że zabiją jeńca. Ale nie oszukujmy się, wojna na Zachodzie, wbrew temu, co się, prawda, czasami wyobraża, że na froncie wschodnim to dochodziło do największych okrucieństw, a na Zachodzie to było trochę bardziej cywilizowanie. No tak, było trochę bardziej cywilizowanie, ale tylko w kategoriach porównania do frontu wschodniego. Już od pierwszych godzin lądowania w Normandii, a nawet wcześniej, jeżeli mówimy o lądowaniu spadochroniarzy, tam obie strony dopuszczały się rzeczy, które, prawda, nie do końca były zgodne z regulaminami, zarówno zresztą armii niemieckiej, jak i amerykańskiej czy brytyjskiej. No ale znowu zderzenie teorii z praktyką, niestety.
Mówimy o żołnierzach, a jak Amerykanie podchodzili do ludności cywilnej? Bo tam mamy taką scenę, kiedy Amerykanie zdobyli miasto, jedno z niemieckich miast gdzieś na terenie Rzeszy. I Collier razem z Normanem przeczesują jakby domy. I w jednym z mieszkań natrafiają na dwie niemieckie kobiety. I w sumie one są oczywiście przerażone, ale wkrótce robią posiłek, ciepły posiłek. Dają gorącą wodę dowódcy czołgu, żeby ten mógł się ogolić. A nawet ten młody żołnierz idzie po chwili z jedną z tych kobiet do łóżka. No i teraz pytanie, czy tak rzeczywiście mogłoby być? Jak Amerykanie w ogóle, no właśnie, traktowali tą ludność cywilną i jak ta niemiecka ludność cywilna postrzegała Amerykanów?
Aczkolwiek tam scena nabiera pewnej, że tak powiem, złowrogości, tak to nazwijmy, kiedy pojawia się reszta załogi, prawda? I to nie jest
Dokładnie.
już tak zupełnie przyjemnie. Znaczy, oczywiście to znowu to jest kwestia, ciężko generalizować, natomiast co by tu dużo mówić, amerykańska armia, zwłaszcza względem cywilów, ona nie była indoktrynowana w sposób taki jak na przykład Armia Czerwona, tak? W której kultywowano syndrom zemsty. I to był syndrom zemsty też kultywowany w kontekście tego nie tylko walki z Niemcami jako niemiecką armią, ale także cywilów jako zemsta za to, co Niemcy robili naszym cywilom. W przypadku Amerykanów takowego syndromu, takowej propagandy nienawiści nie było, ale oczywiście tutaj też ten stosunek mógł zależeć, no, na przykład żołnierze żydowskiego pochodzenia czy jakiegoś słowiańskiego, no na pewno do tych Niemców mieli inny stosunek niż Amerykanie niemieckiego pochodzenia z kolei, tak? Bo warto tutaj przecież pamiętać, że wielu tych żołnierzy pochodziło z rodzin całkiem niedawnych migrantów z Niemiec. I być może jeszcze nawet w domu słyszeli język niemiecki, więc to nie jest tak, że tam, prawda, wpadali i od razu wszędzie zaczynały się gwałty i grabieże. Aczkolwiek z drugiej strony, nie oszukujmy się, nie jest też tak, że armia amerykańska czy brytyjska, ale zostańmy przy Amerykanach, że tam nie dochodziło do żadnych właśnie rabunków, jakiegoś wymuszenia na jeńcach, czy gwałtów chociażby, jeżeli mówimy o kobietach, tak? No tutaj można by powiedzieć, że ta relacja młodego szeregowca z tą dziewczyną była stosunkowo, powiedzielibyśmy, za zgodą obu stron, tak? Natomiast nie byłoby to chyba nic zaskakującego, gdyby to było z mniejszą, że tak powiem, zgodą strony niemieckiej. No bo do takich sytuacji owszem dochodziło, aczkolwiek nie na taką skalę, nie z takim też podtekstem odwetu, jak w przypadku frontu wschodniego.
Zapytam o jeszcze jedną rzecz. Czy reżyser pana zdaniem, jako historyka, dobrze oddał wpływ wojny na psychikę żołnierzy? Bo ten Norman nie dość, że został straumatyzowany po zabiciu tego jeńca, to on jeszcze przecież, powiedzmy, że traci tą kobietę w czasie ostrzału artyleryjskiego, kiedy Niemcy zaczęli ostrzeliwać to miasto. I widać po nim taki ogromny ból, takie ogromne rozczarowanie i niedowierzanie.
Jest ta reakcja emocjonalna, powiedzielibyśmy może pierwsza miłość, zauroczenie, bo tutaj nazwijmy ten żołnierz, on jest inicjowany, tak to nazwijmy, na wielu poziomach. Nie tylko właśnie do armii, do wojny, do zabijania, no ale jak się też okazuje, do aktu miłosnego, miłości też romantycznej, jak się okazuje. Więc nazwijmy, wiele rzeczy się zmienia w jego życiu w bardzo krótkim okresie czasu. Natomiast no, w przypadku tych relacji, no Amerykanie wydaje się, bo mówiliśmy, że to był, prawda, już koniec wojny. Tam nie
Tak.
pamiętam, wydaje mi się, że to chyba wręcz miał być marzec albo kwiecień 1945
To był
roku.
chyba kwiecień, dokładnie.
Tak jest, czyli zupełnie sam koniec wojny. Niemcy zapewne na tym etapie, zwłaszcza cywile, woleli, może nie, że cieszyli, ale z pewną ulgą widzieli amerykańskie czołgi, a nie sowieckie czołgi na swoich ulicach. Ja może jeszcze tylko chciałbym, jeżeli mogę,
Proszę,
słowo
jasne.
wspomnieć, jak mówiliśmy o tym tygrysie, to tutaj też w jakimś sensie wydaje mi się powieleniem kolejnego mitu. Bo warto pamiętać, że ten film użył prawdziwego tygrysa, jedynego sprawnego na świecie tygrysa, tak, z
Z
Bowington
Bowington, tak
Museum.
jest.
Tak jest, w Wielkiej
131.
Brytanii, zgadza się. I to był pewien, a też taki argument, powiedzielibyśmy, promocyjny tego filmu, że to ma prawdziwego, autentycznego tygrysa, że to nie jest żadna nadbudowa na jakimś, prawda, BWP czy czymś takim. Natomiast wydaje się, że tutaj też był ten pewien syndrom w jakimś sensie, może świadomie, może nie, zaimplementowany w tym filmie, tego, że na froncie zachodnim, że Amerykanie generalnie w tych swoich małych Shermanach, w domyśle, mimo że Sherman nie jest mały, spotykali te groźne tygrysy. Kiedy jeżeli popatrzymy, ja wiem, to będzie nudne, ale jeżeli spojrzymy na liczby, no to tygrysów zostało wybudowanych łącznie trochę ponad 1300 sztuk, tygrysów pierwszych, no ale tego spotykamy w filmie. Tymczasem Shermanów zbudowano ponad 50 tysięcy. Ale to mógłby być argument, prawda, za tym, że te Shermany było tyle gorsze, ale warto wspomnieć, że innych niemieckich czołgów zbudowano wiele więcej. I tak naprawdę te pojazdy, które amerykańscy żołnierze w tych swoich Shermanach spotykali, to najczęściej, jeżeli weźmiemy, jakich czołgów było najwięcej po drugiej stronie, to najczęściej były Panzery czwórki, czołgi jak najbardziej porównywalne, też ze skuteczną armatą, będące w stanie walczyć, ale które też były zwalczane przez Shermany z dobrą skutecznością, ale które były o wiele powszechniejsze od tygrysa.
Czyli tygrys był takim
Dodajmy,
rarytasem na froncie
znaczy,
zachodnim.
tygrys to było to, czego się obawiano. I tutaj dodajmy może pewna też specyficzna szkoła niemieckiej budowy czołgów, które wyglądają tak troszkę jakby z pudełek je poskładano, przynajmniej te. Panzer IV, zwłaszcza w wersji takiej z dodatkowymi takimi osłonami, z daleka on faktycznie przypomina tygrysa. A skoro go przypomina, to najpewniej jest, bo boimy się tygrysa, z nim walczymy, więc to na pewno jest tygrys, mimo że to jest tylko poczciwy Panzer IV jeszcze głęboko siedzący swoimi technicznymi korzeniami w latach 30. Natomiast tutaj no, warto o tym pamiętać, że Tygrysów tak naprawdę było niewiele. Ja zresztą przyznam, że jak obejrzałem ten film, biorąc pod uwagę, jak on był promowany, ja zakładałem, że tam będzie ten Tygrys odgrywał trochę większą rolę. W tym znaczeniu, że Tygrys i jego załoga to będzie rodzaj antagonisty, a on jest takim pewnym przerywnikiem tak naprawdę, jednym z epizodów tego filmu.
Dokładnie.
Więc tu przyznam, że spodziewałem się, że on kuriozalnie, mimo tego, że teraz opowiadam o tym, że była taka psychoza, że wszędzie tygrysy, to sam trochę oczekiwałem, że tak naprawdę ten tygrys będzie tym takim antagonistą, tak jak powiedzmy Darth Vader w Gwiezdnych Wojnach, tak? Który cały czas gdzieś tam w tle jest i te finałowe starcie będzie dotyczyło właśnie walki z tym tygrysem.
To z kolei co się dzieje po walce z tym tygrysem? No cały pluton tych czołgów Sherman zostaje zniszczony i zostaje tylko i wyłącznie ten Fury. I tenże Fury, a w ogóle pominęliśmy jedną rzecz, muszę wytłumaczyć, po tym ostrzale niemieckim tego miasta, pluton tych czołgów Sherman dostaje rozkaz, aby zabezpieczyć jedno ważne skrzyżowanie w okolicy, żeby ubezpieczać inne wojska amerykańskie. I właśnie podczas tej podróży tygrys właściwie rozbija cały pluton. Zostaje ten jeden czołg tylko. I w tej chwili dowódca, no wiadomo, że on tam chce się skontaktować z pozostałymi siłami amerykańskimi, ale radio jest uszkodzone. No i dochodzi do takiej decyzji, że musimy kontynuować misję, jedziemy w pojedynkę. W sile jednego czołgu będziemy zabezpieczać całe skrzyżowanie. To nie powinien wrócić do swoich sił macierzystych albo gdzieś szukać w innych rejonach, a nie udawać się na samotną wyprawę?
Jak najbardziej, zwłaszcza, że mimo heroicznego boju, realnie patrząc z perspektywy obrony tego skrzyżowania, jeżeli Niemcy faktycznie mieliby tam nacierać jakimiś poważniejszymi siłami, obrona go przez jeden czołg jest dość absurdalna, więc jakby tutaj z przyczyn stricte wykonania rozkazu nawet, ten czołg powinien był wrócić i chociażby po to, by poinformować o tym, że pluton został zniszczony i że potrzebuje wsparcia, albo że to skrzyżowanie nie mogło zostać zabezpieczone. Natomiast sama przyznam, że o ile miałem swoje zastrzeżenia, jak już wyartykułowałem, co do walki z tygrysem, to przyznam, że sama obrona tego skrzyżowania budziła moje poważne zastrzeżenia. Wydaje mi się, że tutaj niestety to był trochę ten taki syndrom hollywoodzkiego, takiego finałowego starcia, poświęcenia się, tylko że mamy kilku wojowników zamiast jednego, no i ten czołg, w którym, prawda, siedzą, bo generalnie ta scena na początku, kiedy oni pozwalają tym Niemcom się obchodzić, kilku wchodzi na ten czołg, generalnie nie bardzo rozumiem, dlaczego ci Niemcy mieli tak długo problem z tym jednym czołgiem, przyznam. Bo prawda, tam wręcz w pewnym momencie dochodzi do jakiegoś takiego załamania czasu, tam zapada zmrok, mamy już noc. Pojawia się jakaś mgła, dymy. Generalnie powstaje pytanie, dlaczego ci Niemcy, którzy notabene z jakiegoś powodu dopiero tak na oko po kilku godzinach, bo to nie są minuty, jak mówię, tam ten czas ulega jakiemuś dziwnemu przyspieszeniu, ale oni dopiero po pewnym czasie przynoszą Panzerfausty, tak? Ale nawet bez tych Panzerfaustów to wygląda tak, jakby ci Niemcy musieli jakimś takim wąskim tunelem napierać na ten czołg, kiedy z wcześniejszych scen widzimy, że to wcale nie jest prawda. Atakują biegając dookoła, a Amerykanie z czołgu strzelają do
nich. To prawda.
Tak bym powiedział. Więc jakby chodzi mi tutaj o taką scenę, o te sceny, kiedy w zasadzie, bo ten czołg może ruszać wieżą, tak, to prawda, ale ci Niemcy poza tymi kilkoma pierwszymi, którzy tam zostają zabici za pomocą granatów, w zasadzie cały czas pozostają w strefie ognia tego czołgu, kiedy ten czołg jest nieruchomy. To już sprawia, że on jest w straszliwym kłopocie przy starciu z piechotą. No tutaj kompletnie tego nie widać do momentu, kiedy Niemcy dostają Panzerfausty i oni wtedy skradają się i są dookoła tego czołgu nagle. Więc no przyznam, tutaj na sam koniec miałem taki pewien zgrzyt. To jest według mnie taka, no mówiąc prosto, miało być heroiczne poświęcenie. Dziwnie, kiepsko by to wyglądało, gdyby oni racjonalnie, mówiąc prosto, zaczęli z kilometra do tej kolumny strzelać i ona się rozproszyła i podchodziła i tak dalej, i tak dalej. To by nie było tak heroiczne, jak to, co dostaliśmy w filmie.
No ale mówił pan, że nawet i bez tych Panzerfaustów powinni sobie poradzić z jednym czołgiem, czyli, nie wiem, obrzucać go granatami? Czy w ogóle zagraść
no tak,
się od
albo
tyłu?
Chociażby to, do czego doszło de facto, czyli kiedy oni się wdarli na ten czołg, tak, i mieliśmy grenadiera Waffen-SS okładającego saperką dowódcę czołgu. Więc tutaj były pewne możliwości. No wystarczyło chociażby odpalić w jakiś sposób właśnie chociażby granatem silnik tego czołgu. I skończyłby w zasadzie w ten sposób jak Tygrys, którego zniszczyli właśnie pakując mu dwa pociski w przedział silnika. Więc tutaj te Panzerfausty, no jak mówię, one się pojawiają w wygodny sposób dla scenariusza dopiero po pewnym czasie, kiedy tam już leżą stosy tych Niemców, ten budynek tego młyna bodajże płonie po tym, jak został ostrzelany. Więc no tutaj, jak mówię, z tą sceną, o ile z Tygrysem można powiedzieć, że z różnych powodów obie strony mogły zdecydować się faktycznie na ten pojedynek, tak to nazwijmy ze sobą, no to tutaj zarówno decyzja o formie zasadzki, jak i także decyzja Niemców, żeby w jakiś sposób poradzić sobie z tą zasadzką, są dość absurdalne. Zupełnie szczerze, gdyby ten czołg zaczął strzelać, on pewnie zacząłby strzelać, jeżeli mówimy o zasadzce, czyli zakładamy, że to on pierwszy otworzy ogień do przeciwnika, który się nie spodziewa, no to on najprawdopodobniej zacząłby strzelać z odległości, z której Niemcy nie mogą oddać. To jest logiczne, prawda? Nie chcemy, żeby nam oddawali. Ale generalnie tutaj limitem, jeżeli mówimy o tym przypadku, jak tam mamy tą kolumnę tych maszerujących grenadierów SS, no to limitem prawdopodobnie byłaby ilość amunicji. Czyli zresztą scena, która się pojawia w filmie. I swoją drogą powstaje tu trochę pytanie, dlaczego skrzynki z amunicją nie zostały wcześniej przez tych członków załogi zabrane do środka, prawda? Bo skoro je
Zgadzam
mieli, to
się.
mogli je równie dobrze trzymać w środku, nie musieli wychodzić w trakcie. Natomiast no tutaj no limitem, biorąc pod uwagę, że czołg był unieruchomiony, no to limitem był ten zasób amunicji. Zresztą dodajmy, że i to nie tylko Amerykanów, były Niemcy też, jeżeli czołg był unieruchomiony, jeżeli kończyła się amunicja, załogi nie miały sentymentu, żeby porzucać swoją maszynę, no, ratować swoje życie. No bo unieruchomiony czołg jest już może nie bezbronny, ale o wiele bardziej łatwy do zniszczenia dla piechoty, niż to się zazwyczaj z boku może wydawać. Ja może tutaj powiedział mu tylko jeszcze jeden fragment, jak pan redaktor wspomniał o tych Amerykanach, jak oni wyglądają, weterani, ale też tacy powiedzielibyśmy już niedogoleni, zużyci i tak dalej,
Tak, tak,
prawda?
tak.
Dość symptomatyczne jest, nie wiem, czy pan redaktor zwrócił uwagę na karabin, którego używa postać grana przez Brada Pitta, ten dowódca czołgu. To jest niemiecki dziadek wszystkich współczesnych karabinków szturmowych, czyli STG-44, więc tutaj jakby
Dokładnie.
mamy dodatkowo taki element, nazwijmy, pokazujący, że to jest taki prawdziwy już weteran, no bo on ma zdobyczną broń. Na dodatek taką dość rzadką mimo wszystko, więc to jakby też ma budować pewną jego taką postać jako tego, no naprawdę może cynicznego, trochę wyrachowanego, bezdusznego, ale jednak tego bardzo doświadczonego weterana, no bo używa tak zdobycznej broni, no i mamy też te jego zachowania. Na dodatek też broń bardzo dość rzadki. To nie był zwykły szmajser, to była broń spotykana dość rzadko. Na dodatek zresztą mało wygodna do używania w czołgu, ale to zostawmy, powiedzmy, to jest pewne mrugnięcie, podejrzewam, do widza, który znam ten karabin, prawda, może go rozpoznać. Dla mnie to był jakby ten element, który ja jako właśnie historyk, wiem, co to za
Dla
karabin,
mnie też,
przyznam,
no
że było to,
oczywiście.
prawda? Tak, było to raczej właśnie takie, poczytałem jako pewne mrugnięcie pozytywne w tym znaczeniu.
Nie, no oczywiście, ja też.
Tak. Natomiast jeszcze swoją drogą z tym filmem warto może powiedzieć, że on, z tego co pamiętam, bo pamiętam, kiedy on miał premierę ponad dekadę temu, prawda, ale on był dość ciekawy też z tego względu, że jak pan redaktor zapewne wie, on był bardzo chwalony, tak, ze względu na to, jak został zrobiony. On też odniósł sukces kasowy.
Ogromny.
Ale on też, tak jest, zwłaszcza jak na film wojenny, prawda, na dodatek powiedzielibyśmy taki, mający pokazywać tą taką właśnie brutalność tej wojny. Aczkolwiek można powiedzieć, że może właśnie takie było zapotrzebowanie na tego typu filmy w tamtym momencie. Natomiast co jest ciekawe, jak pan redaktor zapewne wie, Hollywood jest od produkowania pieniędzy de facto, tak? Produkuje też nasze sny, jak lubi mówić, ale generalnie ma zarabiać pieniądze. Jednym z elementów tego zarabiania pieniędzy to jest na przykład sprzedaż gadżetów różnego rodzaju. Wszystkich rzeczy powiązanych, prawda, z różnymi filmami, czego sztandarowym przykładem są Gwiezdne Wojny, prawda? Wszystkie te figurki, pościele, prawda, plakaty, wszystko to, co możemy kupić z naszymi ulubionymi bohaterami. W przypadku tego filmu, on tak szczęśliwie w jakimś sensie przypadł na moment, kiedy wielką popularność zaczynała zyskiwać gra World of Tanks. Nie wiem, czy pan redaktor miał okazję kiedyś grać w przysłowiowe już w zasadzie
Przyznaję
czołgi.
się,
Tak
przyznaję
jest.
się.
No właśnie. I tam była bardzo ciekawa kooperacja, która polegała też na promowaniu w jakimś sensie tego filmu wśród liczącej bagatela, a wtedy chyba już kilkadziesiąt milionów użytkowników właśnie tej gry. Łącznie z tym, że powstał model tego czołgu, można go było kupić, też była jakaś kampania chyba, gdzie można go było zdobyć, jak się poświęcało na to 12 godzin dziennie, ale generalnie bardzo ciekawy element, można powiedzieć, tego takiego medialnej otoczki dookoła filmu, prawda, budowania pewnej marki, a równocześnie no właśnie podkręcenia jeszcze możliwości zarobienia pieniędzy.
Nie ukrywam, że kiedyś też chciałem jeszcze, zastanawiałem się, czy zrobić taką kampanię, czy może kupić ten czołg. No, sporo graczy się na to rzuciło i bardzo często ten czołg się pojawiał. Dobrze. Moim i Państwa gościem był dr Jarema Słowiak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.